Środa siódmego tygodnia wielkanocnego, ostatniego tygodnia, przygotowuje nas po odejściu Pana, po wniebowstąpieniu, na zesłanie Ducha Świętego. W dalszym ciągu towarzyszymy świętemu Pawłowi, który zwraca się w Milecie do starszych kościoła w Efezie. Każe im uważać nad sobą i nad trzodą, nad którą Duch Święty ustanowił was biskupami. My dzisiaj mamy już takie bardzo jasne rozróżnienie, że biskup to jest pełnia kapłaństwa, potem są księża, czyli ci, którzy uczestniczą też w kapłaństwie biskupa, są diakoni, to jako pierwszy stopień kapłaństwa służebny. Natomiast w czasach samego początku Kościoła to nazewnictwo dopiero się formowało, więc używano wymiennie słowa starszy, czyli po grecku presbiter, czyli ten, który jest przełożonym wspólnoty, ale to można, mogło też oznaczać po prostu biskupa. Dopiero z czasem to rozróżnienie stało się takie jasne, klarowne. Dotychczas sam Paweł był gwarantem tego, że doktryna, którą głosi, którą oni przyjmują, którą oni później głoszą we swoich wspólnotach, jest to doktryna ta, której chciał Chrystus. Sposób postępowania to jest ten, który jest zgodny z Ewangelią. Natomiast Paweł odchodzi. Paweł jedzie do Jerozolimy, stamtąd będzie, tam będzie aresztowany. Obawia się, że już do nich nie wróci. Okaże się potem, że wróci, ale w tym momencie jeszcze tego nie wie. Więc kiedy oni się dowiadują, że już go więcej nie zobaczą, to płaczą, rzucają mu się na szyję, żegnają się z nim. Więc teraz, kiedy jego już zabraknie między nimi, sami muszą uważać. I Paweł mówi, muszą uważać najpierw na siebie. Muszą czuwać, żeby trwać w wierności. A także nad całą trzodą, czyli nad tymi, których Bóg im powierzył. I każe im rozumieć, że to jest wielkie zobowiązanie, że to jest wielka odpowiedzialność, bo ten Kościół, czyli ta wspólnota wierzących, ci ludzie, to są ci, których Bóg nabył własną krwią, czyli jak są cenni, jak są wartościowi. I od razu zapowiada, że po jego odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Także wśród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. No zawsze, jak widać, od samego początku Kościoła jest w Kościele ta pokusa, to niebezpieczeństwo, że są osoby, które nie przychodzą z czystymi intencjami, albo nawet jeżeli przychodzą z czystymi intencjami, gdzieś po drodze się potrafią tak wykoleić, że ta trzoda, że w tej trzodzie zamiast być pasterzami stają się wilkami. Albo głoszą przewrotne nauki. I też cała historia Kościoła to jest też historia tego, jak ludzie mają czasem swoje własne pomysły na wiarę, bez liczenia się z całością Kościoła i głoszą rzeczy niezgodne z nauką Chrystusa. Głoszą to, co nazywa się wprost herezjami, co powoduje, że ten lud Boży, który tego słucha, schodzi na złe drogi, na ścieżki, które mu go odwodzą od tego, żeby prostą drogą iść do Boga, modlić się we właściwy sposób. I w historii Kościoła jakby te herezje zawsze idą w dwie strony. Albo w stronę takiego poluzowywania wymagań, które wynikają z przykazań Bożych, z Ewangelii. Właśnie pójście taką drogą na skróty, ułatwiania w cudzysłowie sobie życia, albo wręcz przeciwnie, w stronę tak surowych wymagań nakładanych na członków wspólnoty, że one są praktycznie nie do zrealizowania, albo są kosztem jakichś wielkich problemów sumienia, skrupułów, bardzo często głoszonych jako obrona ortodoksji, jako obrona tego, co było wcześniej, bez zwracania uwagi na to, że Duch Święty prowadzi Kościół tak, jak On chce. I posłuszeństwo Kościołowi i zgodność z tym, co naucza Kościół, jest fundamentalne, żeby nie odejść ani w lewo, ani w prawo, ani w stronę jakiegoś laksyzmu, czyli takiego bardziej liberalnego, zbyt liberalnego podejścia do nauki Kościoła, do Ewangelii, do przykazań, albo w stronę jakiejś takiej fałszywie pojętej ortodoksji, fałszywie pojętej tradycji, która bardzo często jest właśnie reakcją na ten zbytne poluzowywanie wymagań. Tymczasem Duch Święty wieje tam, gdzie wieje. Szum Jego słyszysz, nie wiesz skąd przychodzi, dokąd podąża. Mamy słuchać Ducha Świętego, który wyraża się w Kościele. I albo to robimy z Kościołem, albo a zatem z naszymi biskupami, z naszym papieżem, albo schodzimy na kręte drogi, które nas od Boga oddalają, chociaż nam się wydaje, że nas przybliżają, bo czasem z tym są związane jakieś silne emocje, jakieś przeżycia, nam się wydaje duchowe. Nie, poza Kościołem gubimy się. No i Paweł to wie, Paweł to zapowiada, że tak będzie, więc muszą czuwać. Również Jezus w dzisiejszej Ewangelii, to jest kolejny fragment modlitwy arcykapłańskiej, tej modlitwy, którą Jezus wypowiada do Ojca podczas ostatniej wieczerzy. Również Jezus prosi Ojca, aby zachował ich w jedności. I mówi, że to jest taka jedność jak między Ojcem a Synem. No nie ma większej jedności niż jedność między Ojcem a Synem w Duchu Świętym. Jakby źródłem tej jedności to jest miłość. Bóg jest miłością. To miłość ich jednoczy w sposób taki, że nie są trzema bogami, że to jest jeden Bóg w Trójcy Świętej. I jak Jezus mówi, żeby Bóg, Ojciec zachował ich tak jedno, jak oni są jedno, to mówi właśnie, że tak ich musi zjednoczyć miłość. I po raz kolejny przypomina, że nie jesteśmy z tego świata, że jesteśmy dla świata wyzwaniem jako chrześcijanie. Czasem jest w nas taka pokusa, takie myślenie, że naszym zadaniem jest zmieniać ten świat, przemieniać ten świat. A Jezus mówi, że nie, że my mamy być wyzwaniem dla świata przez samą obecność. Oczywiście, tam gdzie chrześcijanie poważnie traktują swoją wiarę, tam gdzie lgną do Boga, tam gdzie przestrzegają Jego przykazań, tam gdzie jest miłość, tam gdzie jest poświęcenie, tam gdzie jest przebaczenie, tam dzieje się Królestwo Boże. Tam ten świat się przemienia właśnie tymi konkretnymi decyzjami chrześcijan, którzy od razu są świadectwem, a zatem od razu są światłem dla innych. I pod wpływem tego światła inni się często nawracają, ale też czasem z tego samego powodu są znakiem sprzeciwu. Świat ich nie chce, świat ich odrzuca, świat szuka na nich haków, świat chce ich prześladować, bo musiałby sam zmienić swoje postępowanie. I chrześcijanie są wyzwaniem dla świata, jeżeli poważnie traktują swoją relację z Bogiem. I dlatego Jezus mówi, że świat ich znienawidził. No bo najpierw świat znienawidził Jezusa, ukrzyżował Go. Więc ci, którzy będą szli za Jezusem, też będą tego doświadczać. Więc prosi Ojca, aby ich ustrzegł od złego. Mówi, uświęć ich w prawdzie. Tutaj też pada słowo. To uświęć to znaczy też konsekruj. Konsekrować to znaczy jakby oddzielić i przeznaczyć na jakąś misję. Oddzielić od jakiejś wspólnoty ludzi i przeznaczyć na misję. I dlatego czasem konsekrujemy. Konsekrujemy na przykład Kościół. To znaczy, że ten budynek może służyć już tylko do czynności sakralnych. Nie może służyć do byle czego. Konsekracja jest oddzieleniem, jest jakby wyrwaniem ze świata, żeby przeznaczyć do służby Bożej. I na przykład konsekracja zakonna. Ten człowiek, który jest zakonnikiem, kobieta, mężczyzna, jest jakby wyrwany ze świata, zabrany ze świata, żeby jego życie było świadectwem dla świata właśnie obecności, bliskości Boga, świadectwa o Bogu, świadectwa o tym, że idziemy do Boga. I Jezus mówi właśnie o swoich uczniach, modli się za swoich uczniów, aby ich uświęcił w prawdzie, konsekrował w prawdzie, żeby ich oddzielił od świata, żeby oni byli świadectwem prawdy. Jezus sam jest prawdą o Bogu. Więc oni mają być świadectwem Chrystusa, świadectwem prawdy o tym, jaka jest relacja, o tym, jaki jest Bóg, jaki jest człowiek, jaka jest relacja między człowiekiem a Bogiem. I dlatego święty Jan Paweł II, kiedy napisał swoją pierwszą encyklikę Redemptor Hominis, to mówił, że człowieka nie da się zrozumieć bez Chrystusa. I to jest właśnie, że tylko prawda o Chrystusie, prawda o Bogu, prawda o człowieku, relacji między nimi pozwala zrozumieć, kim jest człowiek, do czego jest powołany, co go realizuje, kiedy staje się szczęśliwy, co jest jego nadzieją na życie wieczne. Więc Jezus mówi, że On poświęca w ofierze samego siebie, On konsekruje samego siebie. On jest tym człowiekiem oddzielonym od świata, który za ten świat się ofiarowuje, za wszystkich ludzi na świecie. Natomiast no, ci, którzy otwierają się na Boga, otwierają się na Słowo, jakby przechodzą z Jezusem do życia wiecznego. Natomiast ci, którzy się na to Słowo zamykają, ci, którzy wybierają zło, wybierają księcia tego świata, oni są nazywani w Ewangelii świętego Jana światem. To jest takie no, ważne przypomnienie, bo jakoś w historii Kościoła w pewnym momencie ta próba wyjścia do świata była taka pełna miłości do tych ludzi oddalonych i czasem naiwna w takiej swojej w takim swoim niezauważeniu, że to Słowo Boże może być też odrzucone, że to nie jest tylko tak, że jeżeli my jesteśmy dobrzy, prawdziwi, pełni miłości, prawdziwie ewangeliczni, to oznacza, że musimy być przyjęci przez ten świat, że ten świat się zmieni pod naszym wpływem. Nie, czasem jest tak, że ten świat się nie zmieni, że tym bardziej będzie to denerwować wszystkich dookoła, świadectwo prawdy, świadectwo miłości, świadectwo szacunku dla życia, że to, co wynika z Ewangelii, będzie powodowało, że świat będzie tym bardziej na nas zły. I wtedy jest pokusa taka, żeby albo się schować, albo uciec, albo przyłączyć się do świata, albo stać się takim, jakim jest ten świat. I dlatego Jezus już teraz nam to zapowiada, że tak, my nie, mamy się nie bać być oddzielonymi od świata, a jednocześnie być dla tego świata, dla tych ludzi, jakby być tym świadectwem, bo tylko jeżeli jesteśmy świadectwem, to ci, których serca są otwarte, mogą odkryć Boga. Jeżeli my się przestraszymy, jeżeli my się zamkniemy, no to to świadectwo nie dotrze. Ale też jeżeli zabraknie naszej miłości do tych ludzi, bo to też wcale nie chodzi o to, żeby uważać, że my jesteśmy dobrzy, a świat jest zły. No, doświadczamy sami grzechu, doświadczamy sami upadku. No, to, co wcześniej było w tym pierwszym czytaniu, że święty Paweł mówi, że między was wejdą wilki i są wilki czasem wśród nas i to w hierarchii, i to w kościele, w środku, więc nie chodzi o to, żeby mieć poczucie wyższości nad światem, że my jesteśmy dobrzy, inni są gorsi. To jest sekciarstwo, to jest jakby definicja sekty, to jest takie przekonanie, że my jesteśmy wybranymi, wszyscy źli są dookoła. Nie, w ludziach, wszystkich stworzonych ludziach są jakieś tajemnicze struny dobra, do których my mamy za zadanie dotrzeć naszym świadectwem, naszą miłością, jakby poruszyć te struny, żeby ludzie się otwierali na Boga. Z takim realizmem, że niektórzy się nie otworzą, ale nie ma być w nas żadnej pogardy, żadnego lekceważenia, żadnego poczucia wyższości. Ma być miłość i realizm, że tak, ta miłość poruszy serca wielu, jeżeli będzie nasze świadectwo, A też będzie tak, że nie poruszy innych i że niektórzy się zamkną. Ale to nas dalej nie zwalnia z miłości, nawet z miłości nieprzyjaciół.